Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI rozpoczął maj modlitwą różańcową w rzymskim sanktuarium maryjnym Divino Amore. Przed nami relacja z tego wydarzenia. Ksiądz Józef Kloch przedstawi list episkopatu przed pielgrzymką papieża do Polski. Następnie w audycji Wspólne Dziedzictwo Aleksander Kowalski przybliży dzieje nieopublikowanej encykliki Piusa XI Humani Generis Unitas. 1 maja na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak. O Maryi jako kobiecie, która naprawdę kocha, mówił Benedykt XVI w rzymskim sanktuarium Matki Bożej Miłości, Madonna del Divino Amore. Królowej pokoju zawierzył żołnierzy poległych w Iraku oraz ofiary wczorajszej tragedii na wyspie Iskia, gdzie w wyniku osunięcia zbocza na dom zginął ojciec ze swymi 3 córkami.
Papież odwiedził sanktuarium dokładnie w 27 lat od wizyty w tym miejscu Jana Pawła II. Na rozpoczęcie miesiąca maryjnego w XVIII-wiecznym kościele przewodniczył modlitwie różańcowej, a następnie prywatnie nawiedził nowe sanktuarium. Świątynię o imponujących witrażach wkomponowaną w teren niczym grota wzniesiono jako wotum za ocalenie Rzymu podczas II wojny światowej. Przybliżając wiernym istotę odmawianych wspólnie tajemnic radosnych różańca, papież wyjaśnił zarazem znaczenie tytułu Madonna del Divino Amore.
Ukazuje on w pełnym świetle związek łączący Maryję z Duchem Świętym od samego początku jej istnienia. Najpierw podczas jej poczęcia Duch, odwieczna miłość Ojca i Syna, zamieszkała w niej i zachowała od jakiegokolwiek grzechu. Następnie ten sam Duch sprawił, że w jej łonie począł się Syn Boży. Dalej, w czasie całego jej życia, za przyczyną łaski Ducha, całkowicie wypełniły się słowa Maryi: oto ja, służebnica Pańska. I wreszcie, kiedy mocą Ducha Świętego Maryja w pełni swego człowieczeństwa została wzięta do nieba i zasiada u boku Syna w chwale Boga Ojca.
Benedykt XVI przypomniał, że dla współczesnego człowieka Maryja jest znakiem miłości Boga. Dlatego też zwracamy się do niej z naszymi prośbami i modlitwami. Wskazał zarazem, że także dziś potrzeba nawrócenia do Boga miłości, by świat został uwolniony od wojen i terroryzmu. Żyjmy miłością i w ten sposób sprawiajmy, by Boże światło dotarło do świata, mówił Benedykt XVI, cytując słowa ze swej encykliki Deus Caritas Est. Podczas swych odwiedzin w sanktuarium Matki Bożej Miłości papież przypomniał, że świątynia została wzniesiona jako wotum za ocalenie Rzymu. O historii kultu mówi rektor sanktuarium ksiądz Pasquale Silla.
Sanktuarium wzniesiono na wzgórzu podrzymskiej wsi. W 1740 roku przechodzący tu pielgrzym został osaczony przez psy pasterskie. W sytuacji bez wyjścia dostrzegł fresk na starych murach Castel di Leva i krótko, ale z wiarą zwrócił się do Matki Bożej: Maryjo, łaski. Ocalał i od tamtej pory aż po dzień dzisiejszy dzieją się tam cuda, uzdrowienia, ludzie doznają łask. Zawsze tak jest. Gdy ktoś przyzywa pomocy Maryi, pokonuje przeszkody, podejmuje drogę, dochodzi do celu. Kolejne nadzwyczajne wydarzenie miało miejsce podczas ostatniej wojny światowej. Obraz przywieziony do miasta ożywił wiarę, pobożność i nadzieję Rzymian. Również Piusa XII, który wezwał do złożenia ślubu Maryi, aby Rzym został oszczędzony od nieuniknionej walki dwóch armii, niemieckiej i angloamerykańskiej. 4 czerwca zdecydowano się złożyć uroczyste ślubowanie poprawy postępowania, odnowienia sanktuarium i podjęcia tam dzieła miłosierdzia. Trzeba pamiętać, że 2 godziny później Rzym został wyzwolony. Niemcy zaczęli się wycofywać bez walki, a wchodziły jednostki angloamerykańskie.
Jakim kultem obecnie Rzymianie otaczają Matkę Bożą Miłości? Jak jest napływ do sanktuarium?
Liczby zawsze są trochę problematyczne. Setki tysięcy Rzymian przybywa do sanktuarium, nawet w nocy. Odwiedzają je, kochają i wspierają swymi ofiarami. Uważają je za podstawowy punkt odniesienia dla swej duchowości. Przychodzą tu w swoich trudnościach i bólu. Bardzo ważnym tego wyrazem, moim zdaniem, jest nocna pielgrzymka piesza, która odbywa się w każdą sobotę, od pierwszej po Wielkanocy do ostatniej w październiku. Wyrusza z Rzymu od cyrku Maksencjusza sprzed budynku Fao. Do sanktuarium dochodzi się w niedzielę o 5 rano. Pielgrzymkę kończy celebracja eucharystyczna. Jest to nieprzerwany marsz śpiewu, modlitwy, także pokuty. Pielgrzymi doświadczają silnego znaku wiary, ale i życia.
Mówił rektor świątyni ksiądz Pasquale Silla. Benedykt XVI był już wielokrotnie w sanktuarium Matki Bożej Miłości jako kardynał. Jako papież przybył tam wzorem swego poprzednika, który odwiedził je trzykrotnie. Po raz pierwszy w roku 1979, również 1 maja. 8 lat później otworzył tam rok maryjny, a w roku 1999 konsekrował nowe sanktuarium.
O duchowe przygotowanie się do pielgrzymki Benedykta XVI zaapelowali polscy biskupi. Wyrazili jednocześnie nadzieję, że spotkanie z papieżem konkretnie wpłynie na życie Polaków. Z księdzem Józefem Klochem, rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski, rozmawia Rafał Łączny.
Przed pielgrzymką Benedykta XVI Konferencja Episkopatu Polski przygotowała specjalny list pasterski, który ma nas przygotować na spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Proszę księdza, czy moglibyśmy wskazać na te najważniejsze punkty owego listu pasterskiego?
Biskupi stawiają pytanie, do jakiej Polski przyjeżdża Benedykt XVI. Wspominają nasze 1000 lat, owszem, wiary, ale i przecież słabości i przechodzą do współczesnych nam czasów, kiedy to my cieszymy się z odzyskanych swobód obywatelskich, z odzyskanej wolności, ale jednocześnie biskupi snują smutną refleksję, że nie wiemy często, jak z tego daru korzystać. Jednocześnie dostrzegają bardzo duży wysiłek i owoc pracy wielu ludzi dobrej woli przy pomnażaniu dóbr wspólnych, przy wprowadzaniu ładu społecznego i też z drugiej strony widzą tak wiele biedy materialnej, duchowej. List nawiązuje do spotkania uczniów i zmartwychwstałego Chrystusa w drodze do Emaus. I tak jak kiedyś Chrystus dołączył się do swoich apostołów, tak dziś dołącza się do nas. Benedykt XVI idzie razem z nami i próbuje nam też tę drogę wskazywać. Mówi, trwajcie mocni w wierze. To jest hasło w ogóle pielgrzymki. A trwać mocno w wierze to znaczy przeżywać Boga i z Bogiem wszystko, co nas spotyka. Właśnie w tej perspektywie patrzeć również na swoje życie.
Zatem tym bardziej trzeba zwrócić uwagę na to, że nie sposób dobrze przeżyć to spotkanie bez właściwego przygotowania i na to również księża biskupi w swoim liście wskazują.
Jasne, że musimy się przygotować i duchowo, i tak po prostu zewnętrznie. Trzeba, abyśmy wprowadzali w różne dziedziny naszego życia osobistego większy ład, większą przejrzystość. Sakrament pojednania, msza święta połączona z komunią świętą to są bardzo istotne elementy tego przygotowania na przyjazd Benedykta XVI, refleksja, modlitwa, klimat w szerszej społeczności, w której my żyjemy, zaufanie, życzliwość, wyrozumiałość, przebaczenie, to są właśnie kolejne elementy tego przygotowania, a wyobraźnia duszpasterska podpowie kapłanom w poszczególnych parafiach, wspólnotach, jak na tę pielgrzymkę się przygotować. Niejednokrotnie słyszałem również z ust biskupów polskich, że przecież teksty, które Benedykt XVI napisał do nas, są elementem tego przygotowania. Mam na myśli tutaj chyba ciągle niedoceniane przemówienia do biskupów polskich z końca listopada i początku grudnia ubiegłego roku, kiedy biskupi polscy byli z wizytą ad limina apostolorum w Rzymie. Dlaczego to są ważne teksty? A dlatego, bo napisane do Polaków, nie tylko do biskupów, ale w ogóle po prostu do nas, do Polaków. Wobec czego poznajmy myśl Benedykta XVI o nas, sięgnijmy po te teksty. I jeszcze jeden dokument, zresztą wskazany w liście, to jest encyklika Deus Caritas Est, która w drugiej części przecież jest bardzo praktyczna, skierowana do ludzi. Uzasadnia ona, dlaczego miłość chrześcijańska jest tak ważna, dlaczego świadczenie tej miłości jest istotnym elementem życia każdego chrześcijanina, że caritas nie jest jakimś dodatkiem, że praca charytatywna nie jest jakimś bagażem, który może być, a nie musi, ale jest istotną częścią naszego życia. No i to jest właśnie element naszego przygotowania. Poznać również z lektury tego, który do nas przyjeżdża.
Z księdzem Józefem Klochem, rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski, rozmawiał Rafał Łączny.
Wspólne dziedzictwo u źródeł soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Wydanej 14 marca 1937 roku encyklice Mit Brennender Sorge, której poświęciłem poprzedni odcinek, Pius XI nie mówił wprost o antysemityzmie, choć wyraźnie potępił szerzony przez hitlerowców mit krwi i rasy. Zdecydowanie też stanął w obronie Pisma Świętego Starego Testamentu, atakowanego w Niemczech właśnie z motywów antysemickich. U schyłku swego pontyfikatu papież Achille Ratti nieraz jeszcze powracał do szerzącego się wówczas rasizmu, odrzucając go jako błędny. We wrześniu 1938 roku na zakończenie audiencji dla grupy pielgrzymów powiedział: antysemityzm jest niedopuszczalny. Duchowo wszyscy jesteśmy semitami. Tego zaimprowizowanego zdania nie zamieszczono w L'Osservatore Romano czy innych publikacjach watykańskich. Z tego prostego powodu, że spontanicznych wypowiedzi papieskich uzupełniających z góry przygotowany tekst wówczas tam nie odnotowywano. Zostało jednak podane w La Documentation Catholique i od razu obiegło świat, wywołując złość nazistów. Ponadto Pius XI starał się zapobiec ogłoszeniu we Włoszech ustaw rasowych skierowanych przeciw Żydom, które Mussolini wprowadził pod wpływem Hitlera. Dotyczyły one również katolików nawróconych z judaizmu. Godziły przy tym w kościelne prawo małżeńskie gwarantowane przez Konkordat. I to było podstawą prawną dla papieskiego sprzeciwu. Znając jednak jasny osąd rasizmu, jaki miał Pius XI, możemy być pewni, że nie chodziło mu tylko o Żydów należących do Kościoła katolickiego, ale w ogóle o sprawę dyskryminacji rasowej. W imieniu Stolicy Apostolskiej pertraktację z podsekretarzem we włoskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych prowadził jezuita, ojciec Pietro Tacchi Venturi. Gdy spełzły one na niczym, papież skierował 4 listopada list wprost do Benito Mussoliniego, ale nie otrzymał odpowiedzi. 5 listopada napisał do Wiktora Emanuela III. W liście zwrócił uwagę, że włoska ustawa o ochronie rasy aryjskiej zawiera normy sprzeczne z zawartym 9 lat wcześniej konkordatem. Nie uwzględnia punktu widzenia Stolicy Apostolskiej nawet w tym, co dotyczy katolików nawróconych z judaizmu. Król udzielił czysto formalnej odpowiedzi, którą w rzeczywistości zredagował Mussolini. Papieża zapewniano w niej, że jego list zostanie jak najbardziej wzięty pod uwagę, by pogodzić odmienne stanowiska państwa i kościoła. Ale był to tylko konwencjonalny zwrot bez pokrycia. Przygotowując tę odpowiedź, duszę oświadczył monarsze, że punkty widzenia Stolicy Świętej i faszystowskich Włoch są diametralnie różne, a Watykan swoimi żądaniami przeciąga strunę. Gdy 10 listopada 1938 roku rasistowskie prawodawstwo zostało ogłoszone, Stolica Apostolska wystosowała po 3 dniach notę z protestem, który ponowiła jeszcze 22 listopada. Włoski rząd odpowiedział po tygodniu, a 14 grudnia z Watykanu wysłano następną notę. Ustawy rasowe pozostały jednak w mocy i Kościół nie mógł już zrobić nic innego, jak tylko w miarę możliwości nie stosować się do nich i pomagać prześladowanym Żydom. Co czynił też i w czasie wojny, zwłaszcza pod jej koniec, gdy Włochy znalazły się pod niemiecką okupacją. O, Pius XI zamierzał też wydać specjalną encyklikę potępiającą antysemityzm, która miała nosić tytuł Humani Generis Unitas – Jedność rodzaju ludzkiego. Już 22 czerwca 1938 roku powierzył jej pierwszą redakcję amerykańskiemu jezuicie, ojcu Johnowi Lafarge, któremu pomagali w tym zadaniu jego dwaj zakonni współbracia – Niemiec, ojciec Gustav Gundlach i Francuz, ojciec Gustave de Bucquoy. Po 3 miesiącach pracy złożyli oni jej owoce generałowi Towarzystwa Jezusowego, ojcu Włodzimierzowi Leduchowskiemu, który po przeprowadzeniu dodatkowych dochodzeń przekazał tekst ciężko już wówczas choremu papieżowi. Projekt encykliki zawierał ostre potępienie rasistowskiego antysemityzmu w imię jedności rodzaju ludzkiego. Równocześnie jednak podtrzymywał antyjudaizm inspirowany motywami religijnymi. Tolerował też antyjudaizm zwany socjologicznym, czyli zwalczanie moralnymi i legalnymi środkami żydowskich wpływów gospodarczych i intelektualnych. W projekcie znalazły się następujące stwierdzenia. Prawdziwa natura społecznego oddzielenia Żydów od reszty ludzkości ma charakter religijny, a nie rasowy. Kwestia żydowska nie jest kwestią rasy czy narodowości, ale religii, a po przyjściu Chrystusa kwestią chrześcijaństwa. Lud żydowski doprowadził do śmierci swego Zbawiciela. Stwierdzamy u tego ludu stałą wrogość do chrześcijaństwa. Wynika stąd nieustanne napięcie między Żydami a chrześcijanami, nigdy nie uśmierzone. Pragnienie, by lud ten się nawrócił, nie zaślepia Kościoła co do niebezpieczeństw, na jakie naraża duszę kontakt z Żydami. Dopóki trwa niewiara ludu żydowskiego, Kościół musi zapobiegać niebezpieczeństwom, jakie ta niewiara mogłaby stwarzać dla wiary i obyczajów wiernych. Wydaje się, że autorzy tego tekstu, choć wyraźnie odrzucili antysemityzm rasistowski, usiłowali bronić antyjudaizmu, zakorzenionego niestety w Kościele przez długie wieki. Pius XI zmarł 10 lutego 1939 roku i nie zdążył ogłosić planowanej encykliki. Zresztą nie wiadomo, czy w pełni akceptował przygotowany tekst. Jego następca, Pius XII, również jej nie opublikował. Nie wiemy, czy nie uczynił tego, gdyż nie aprobował jej sformułowań, czy też nie chciał nią jeszcze bardziej rozdrażniać nazistów, skoro i tak nie można było liczyć, że zmienią swą antysemicką politykę. Wciąż jeszcze pozostaje to nierozstrzygnięte. W każdym razie, z historycznej perspektywy Soboru Watykańskiego II, lepiej chyba się stało, że tekstu w takiej postaci papież nie ogłosił. W ćwierć wieku po takim uroczystym dokumencie papieskim aprobującym antyjudaizm, Sobór nie mógłby chyba użyć sformułowań tak bardzo odmiennych. Nieogłoszenie takiej encykliki, która potępiając antysemityzm i tak by nie zapobiegła hitlerowskiej zagładzie Żydów, uznać więc chyba można za opatrznościowe na długiej drodze Kościoła prowadzącej ku soborowej deklaracji Nostra Aetate.
Tu Radio Watykańskie. Rubryką Wspólne Dziedzictwo w opracowaniu Aleksandra Kowalskiego kończymy już nasz poniedziałkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.